Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Subrzycką. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Wracamy do tematu kłamstwa i manipulacji. Zaczęłyśmy o tym rozmawiać tydzień temu i rzeczywiście temat, jak się okazuje, niewyczerpywalny. Zatrzymałyśmy się na technikach manipulacji. Pani doktor kilka podała. Warto byłoby przedstawić... Tak.
A od 10 już nie zdążyłyśmy
mówić.
No
więc właśnie. Co tam mamy na liście? Bo rzeczywiście dużo tego, ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak można manipulować drugim człowiekiem.
No właśnie. I tutaj jakby może tytułem krótkiego wstępu, że im bardziej my jesteśmy w jakichś cechach wyraziści, jak to, o czym mówiliśmy wcześniej, że na przykład poczucie winy, nadmierna obowiązkowość, nadmierny altruizm, tym łatwiej jest te cechy wykorzystywać wtedy, kiedy my uważamy, że my ją musimy mieć w każdych okolicznościach, a podważenie tej cechy jest dla nas po prostu pocięciem naszej duszy na kawałki. I wtedy ulegamy, bo chcemy uratować. My przecież tacy jesteśmy, jestem altruistką, muszę udowodnić, że jestem altruistką, to dam jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej z siebie, tak? Chociaż już nie mam na przykład siły albo pieniędzy. I tutaj trzeba takiej właściwie troszkę asertywności nabrać, takiego poczucia pewności siebie, zaufania do siebie, do swoich wewnętrznych impulsów, które nam mówią, no i dość, tyle zrobiłam i wystarczy. Na tym świecie jest 7 miliardów ludzi. Ale tutaj mówimy też o takich sytuacjach, kiedy można wykorzystywać to, że ktoś służy wyższej idei i możemy się nią zasłaniać albo kogoś naciskać, że przecież tak powinien zrobić. Więc to jest realizowanie wtedy własnych interesów pod przykrywką. Właśnie jakiejś wyższej sprawy, autorytetu, wychodzę z domu i mówię, że szef mnie wezwał i nie mogę nie pójść, albo jestem naukowcem i niestety nie mogę zajmować się dziećmi, a nie rozwieszać prania, ponieważ nauka jest najważniejsza, a ja pracuję teraz dla nauki i niestety pieluchy z nauką się nie łączą. Religia czasem jest też takim bardzo silnym nakazem zachowań, które mogą być, no, dla drugiej osoby w tym momencie niewygodne. Generalnie różnego rodzaju wykonywanie poleceń, na przykład muszę jechać w delegację, bo ktoś mi każe. Przecież tak się dla ciebie męczę, by zarabiać pieniądze, tego w ogóle nie doceniasz, tak? Czyli zmieniamy kontekst, wykręcamy kota ogonem, używamy jakiejś wyższej idei do tego, żeby zrobić to, na co mamy ochotę. Unikanie. Unikanie to jest z kolei takie zniekształcanie pytania. Więc na przykład, znów piłeś? Ktoś pyta. To zależy, co rozumiesz przez słowo znów. Tak? Także zupełnie wykręcamy kota ogonem i...
Trudno teraz dyskutować, co to jest dla kogoś znów. Tak? Jeżeli ktoś pił w zeszłym tygodniu, to też może być znów. Tak? A dla tej osoby, która pije ten alkohol, czy która
patrzy... Przede wszystkim przestaliśmy mówić o piciu. Mhm. Prawda? Więc odwróciliśmy kota ogonem. Co sądzisz na temat? A to trzeba zapytać kogo innego, bo ja nie jestem w tym specjalistą. I takie odwracanie ciągle, nie mówienie szczerze i otwarcie. Kolejna rzecz to jest uwodzenie. Takie wzbudzanie zaufania, wrażenia bliskości. O, na to jest całe mnóstwo różnych technik rozpracowanych w różnych badaniach naukowych, na przykład dotyk. Nie w sensie aż uwodzenia, ale jeżeli ktoś podchodzi i dotknie naszego ramienia, może jeszcze kawałek pizzy, to nie jesteśmy w stanie odmówić.
No tak, jesteśmy zobowiązani, tak? Czy czujemy się zobowiązani?
Czujemy bliskość z tą osobą, czujemy się dobrze potraktowani, czujemy się jak w gościach. I jakby rośnie nasza tendencja do tego, żeby ulec temu zaproszeniu.
Cialdini by coś więcej powiedział na ten temat.
O, dużo więcej.
Prawda?
O Cialdini osobno jeszcze będziemy musiały porozmawiać, bo tutaj jest bardzo wiele różnych rzeczy. Ta książka zresztą, o której w tej chwili mówimy, o manipulacji, to się na Cialdiniego często powołuje na różne jego badania. No ale też to jakby każdy ujmuje swój temat inaczej. To uwodzenie służy temu, żeby ofiara naszej manipulacji stała się łatwowierna i spolegliwa. Zauważmy, że na przykład pamiętam, bo taki był kiedyś polityk, który chciał być prezydentem w Polsce, z Ameryki nagle przyjechał i on do kogo mówił? Mówił do rolników, tak, buraki, u nas w Ameryce to buraki się sprzedaje za wysokie ceny, to tutaj tak będzie, jak ja będę prezydentem. Do młodych, a mieszkania potrzebujecie? Tak, u nas w Ameryce mieszkania się buduje szybko i my też zbudujemy, będziecie mieli mieszkania. Czyli jakby takie manipulacja, obiecujemy każdemu, co on potrzebuje.
Na szczęście ta się akurat nie udała, pani doktor.
Się akurat nie udało z różnych względów, ale to był taki czysty przykład takiej prostackiej, bym powiedziała, manipulacji, prawda?
Jedźmy dalej, pani doktor, bo tutaj mamy jeszcze ciekawe różne techniki.
Wzbudzanie i zrzucanie winy. nie wiesz, jak ja się czuję. To twoja wina, to przez ciebie ja to zrobiłam, bo ty jesteś taka, czy taka, taka. Kiedy chodzi o podział obowiązków, na przykład występujemy do kogoś, no podzielmy się, ty zrób to, ja zrób to. Jesteś jak bank, jak jakaś księgowa, jesteś bezwzględna w takim dzieleniu, to nieludzkie, nie masz uczuć, zimna jesteś, tak? Więc jakby wykręcanie znowu taka, no to są takie mieszane techniki. Wzbudzanie wstydu, oskarżanie ofiary w celu zmuszenia jej do ustąpienia. I to oskarżanie, jeżeli tego dużo doświadczyliśmy w życiu, ma niezwykłą siłę. Potem też w życiu dorosłym nie umiemy się przed tym obronić. No i najgorszy jest gniew atak. Chociaż nie wiem, może to zaprzeczanie faktom, mówiłyśmy o tym poprzednio. Gniew atak, żeby zastraszyć osoby groźbami pośrednimi lub bezpośrednimi, by się odechciało dochodzić do prawdy, rozgryzać taki temat. Jakiś czas dajemy się zastraszyć. No tak, pewnego dnia pewnie mamy dość.
Tak, są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście kobieta jest na garnuszku męża trochę i jednak decyduje się, że chce odejść mimo wszystko, bo to jest tak toksyczne i nie do wytrzymania. Znam sama takie przypadki, a partner mówi, zobaczysz beze mnie pod mostem i tak dalej, i tak dalej. No i
puszczę cię z torbami.
Tak, w ogóle tak, nie tak. To niestety tak, działa.
No i zaprzeczanie faktom, o czym mówiłyśmy poprzednim razem, udawanie niewinności. Nie ma rozmowy z taką osobą. I jeżeli taka osoba odmawia właściwie nawiązania relacji w ten sposób, no to nie pozostaje nic innego, jak przedostatni i ostatni przypadek opuścić. No ale to są w tych relacjach. Natomiast popatrzmy jeszcze na to, w jaki sposób na nas działają pewne techniki, na przykład posłuszeństwo normom społecznym. Jeżeli ktoś nas o coś poprosi, nie odmawiamy, bo w społeczeństwie generalnie się nie odmawia. I my musimy się dopiero nauczyć na treningach mówić nie. Jeżeli ktoś powie na plaży do nas, czy możemy pani popatrzeć na moje rzeczy, bo idę się kąpać, to tak, będziemy na te rzeczy patrzeć i być może nawet gdyby ktoś koło nich zaczął się kręcić, to wstaniemy i zapytamy, czy pan kogoś szuka, może panu pomóc coś znaleźć. Tak?
Sama chętnie z tego korzystam, pani doktor. Proszę, żeby ktoś popatrzył na moje rzeczy, jak idę się kąpać i to zdaję egzamin.
No tak, bo my we społeczeństwie musimy jakoś ze sobą współżyć i jakoś robimy sobie takie małe gesty życzliwości do siebie nawzajem i super. Tak?
No bo to też jest taki rodzaj zaufania, tak? Podeszła do mnie i mnie poprosiła. Widocznie jestem osobą godną zaufania.
Tak, tutaj też jest jakby pochwała w tym. Oczywiście, że tak. Mhm. Ale ciekawe zjawisko jest takiej pewnej konsekwencji trzymania się tego, co już raz postanowiliśmy. Ja myślę, że to są takie rzeczy, takie mechanizmy w nas samych, które warto obserwować, żebyśmy raz, że nie byli podatni na zewnętrzny wpływ, ale też, żebyśmy zobaczyli, co sami wyprawiamy. Mianowicie, jeżeli raz podejmiemy jakąś decyzję, to zaczynamy trzymać się bardzo mocno tej decyzji. Na przykład daliśmy pieniądze na jakiś cel. No okazało się, że te pieniądze nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i powiedzmy organizacja, na którą daliśmy, no nie poprawiła swojego działania. A wręcz przeciwnie. Nie szkodzi, damy więcej. Jak już raz wybraliśmy tę organizację i raz już jej daliśmy pieniądze, to trzeba jej dalej pomagać i będziemy dalej wrzucać pieniądze w błoto. Eskalacja zaangażowania. To są wszystko rzeczy bardzo ze sobą powiązane. To jest takie przywiązanie do wyjściowej decyzji. Jak już podjęliśmy jakąś decyzję, to wtedy się tak stabilizujemy w tym podejściu, przestajemy być podatni na zmiany, nawet wbrew faktom. I tutaj muszę powiedzieć, że to mi się tak tutaj nasuwa, taki pomysł, że wszyscy jesteśmy w bardzo silnym lęku. Bardzo nad tym wszyscy mocno pracują, żebyśmy przez chwilę nie myśleli o niczym innym niż o koronawirusie, epidemii, śmiertelności, umieraniu. I wobec tego żyjemy w ogromnym napięciu, że niczym innym naszego umysłu nie jesteśmy w stanie zająć. Zresztą muszę powiedzieć, że memy chodzą takie, między innymi o profesorze, który trzyma szklankę w ręku, nalewa do niej wodę i pyta studentów, ile waży ta szklanka. No studenci mówią 200, 250 gramów, 300 gramów. On mówi, to nie ma znaczenia, ile waży ta szklanka, czyli jaki jest news. Ważne jest, ile czasu ją trzymam w ręce. Potrzymam chwilę, to ona jest lekka, za jakiś czas robi się coraz bardziej ciężka. Potem ta ręka mnie okropnie boli. Potem jestem właściwie już sparaliżowany.
I tak właśnie działa na nas ten strach, bo my jesteśmy torowani, tak? Czy pozwalamy się torować, czy sami się torujemy?
I my jesteśmy sparaliżowani. My już nie jesteśmy w stanie myśleć inaczej, nie jesteśmy w stanie szukać innych informacji, nie jesteśmy w stanie głowy niczym innym zająć i wszystko nam się kojarzy. Tylko i wyłącznie z tą jedną sprawą.
To w takim razie, pani doktor, w jaki sposób możemy ten lęk zmniejszyć? Są jakieś sposoby, techniki?
No właśnie. I tutaj to, co mówiłam wcześniej, to eskalacja zaangażowania. Jeżeli przyjmiesz pozycję odwrotną do swoich poglądów, to zmiękczą się te poglądy, które masz w sobie. Więc jeżeli spróbujesz też, no można powiedzieć też i naukowo do tego podejść, bo w nauce, jak jest teza, to zawsze stawiasz też antytezę i próbujesz udowodnić i zobaczyć, która jest prawdziwa, nie tylko wiecznie tę samą tezę popierać. Więc jeżeli chcesz się uspokoić, no to spróbuj zastosować tę technikę eskalacji zaangażowania. Na przykład wiesz, że jest morderczy wirus. No to spróbuj udowodnić, że to jest łagodny wirus, który wywołuje tylko zwykłe przeziębienie i przebiega najczęściej bez objawów. Jest po prostu niegroźnym przeziębieniem. Słyszysz cały czas, że jest epidemia. Znajdź argumenty, że nie ma epidemii. I zobaczysz za chwilę, że wprawdzie twój pogląd na sprawę się nie zmieni, ale będziesz mieć dużo mniejszy, czy argumenty podawane ci zastraszające będą miały na ciebie dużo mniejsze oddziaływanie.
Czyli je osłabiamy po prostu.
Czyli tak? Osłabiamy je, tak. Ale mamy na przykład też taką kolejną technikę w tym wszystkim, kiedy powiedzieć stop. To jest to, że jest zaangażowanie nasze, ponosimy jakieś nakłady na coś. Takim dobrym przykładem jest Concord. Powiedzmy, że ja nie pamiętam liczby, ale powiedzmy, że 5 miliardów włożono w stworzenie Concorda. I już było widać. Amerykanie zbudowali inny samolot, który wyprze tego Concorda. Wobec tego nie ma sensu kontynuować. Ale skoro włożyliśmy już 5, to dołóżmy jeszcze 3. Dokończymy? No i tylko większa klapa. W którymś momencie, jak mamy odpowiednio argumenty, nie można żałować tego, co się już włożyło, tylko patrzeć w przyszłość, ile jeszcze się straci i zatrzymać się w pewnym momencie w ponoszeniu strat. Trzeba umieć powiedzieć stop.
I włożyć stopę w drzwi na przykład, pani doktor. Zaraz to też taka technika.
Chce pani już wkładać stopę w drzwi?
No już powolutku no czas nas znowu goni, więc...
Bo jeszcze ta niska piłka po drodze jest, którą chciałabym krótko powiedzieć, bo gdzie nie pójdziemy do sklepu, żeby kupić coś dużego, jakiś samochód czy jakąś inną rzecz, to rzeczą wyszkolonych sprzedawców jest ukrycie wad i niedogodności tego, co kupimy, natomiast podkreślanie fikcyjnych korzyści. Więc bądźmy ostrożni, cały czas myślmy samodzielnie, tak? I cały czas stawiajmy sobie antytezę i sprawdźmy, czy tak jest, czy odwrotnie. Stopa w drzwiach. To jest niesamowite, bo to jest coś takiego, że my prosimy o jakieś małe zachowanie, takie, które jest w kierunku, o które nam chodzi. No na przykład, czy mogła pani podpisać tutaj, że chcemy pomagać dzieciom w Afryce? Ach, oczywiście chętnie podpiszę. A następnego dnia przychodzimy, a czy włożyłaby pani na przykład 500 zł w to, żeby zaopiekować się dziećmi w Afryce? Jeżeli wcześniej podpisała, to będzie chętna ta osoba do wpłacenia pieniędzy.
Ale co, my się czujemy zobowiązani, żeby to zrobić?
Podjęliśmy jedną malutką decyzję w tej sprawie, konsekwentnie zaangażowaliśmy się, już zrobiliśmy jakiś ruch w tym kierunku. No trudno odmówić, bo zaprzeczylibyśmy. Wcześniej powiedzieliśmy, tak, chcę pomagać dzieciom w Afryce, a teraz nie chcę dać na to pieniędzy, to jestem niespójna w swoich myślach, mowach i uczynkach. Jest jeszcze przeciwna manipulacja. Najpierw duża prośba, no my wtedy odmówimy i wtedy wychodzimy z małą prośbą. Jeżeli ktoś mówi, niech pani wpłaci 500 zł na biedne dzieci. O, proszę pana, nie mam tyle pieniędzy, czy tam proszę pani, nie mam tyle pieniędzy. No dobra. No a może 10? No ten ktoś ustąpił, no to ja też ustąpię.
No już tak. Nie chcę być taki nieczuły.
To jest reguła
wzajemności,
tak. 10 zł wpłacamy. A myśmy na początku chcieli te 10 zł, tylko chcemy, żeby jak najczęściej nam ludzie wpłacili. Możemy też kogoś najpierw przestraszyć, a potem odpuścić. No to robią często zupełnie intuicyjnie młodzi ludzie, którzy piszą z wakacji na przykład list, mamo, głoduję, złamałam nogę i coś tam jeszcze, a potem nie, to wszystko były żarty, przyślij mi stówkę, bo mi pieniędzy brakuje. No i ta wystraszona mama czy tata najpierw tymi strasznymi rzeczami, które zdarzyły się na tym wyjeździe tego dziecka, potem już tylko chcę stówkę, bo niech będą dzięki i wysyła. Tak? Ale najciekawsze z tych wszystkich, które mam przygotowane, to jest etykietowanie. Etykietowanie jako zachęcanie do działania zgodnie z naszą wolą. W przypadku dzieci, to właściwie do szkół i do nauczycieli bardzo się odwołuje do ich praktyki. Mianowicie my na przykład, powiedzmy, taki przykład. Zachęcamy dzieci do czystości i porządku. I mówimy, że tak należy utrzymywać czystość i porządek i wywieramy pewną presję i tłumaczymy, że tak należy. I co? Dajemy potem paczkę dzieciom cukierków każdemu i patrzymy, ile papierków spadło na ziemię. A w drugiej grupie przypominamy tak mimochodem, że wy jesteście takie czyste dzieci i takie porządne dzieci, prawda, kochane? Wiecie, że się nie rzuca papierków na ziemię. Porządne i czyste dzieci nie rzucają papierków na ziemię, prawda? No i one nie rzucają papierków na ziemię.
No ale skuteczne, jak się okazuje.
Tak, my nie wywieramy presji. Mhm. My im nadaliśmy etykietę pozytywną. Jak nadasz etykietę, jesteś zdolnym uczniem, na pewno możesz się tego nauczyć. Zobacz, już nauczyłeś się A, B, C, D. Na pewno jeszcze nauczysz się E, F.
No dobrze, ale czy to jest manipulacja rzeczywiście? Taka pozytywna? Możemy tak to
nazwać?
No jeżeli
to robimy z pełną świadomością, to w jakimś sensie manipulujemy, ale w tym wypadku...
Z dobrą intencją.
Z dobrą
tak?
intencją, bo przekazujemy dziecku nasze wartości przy założeniu, że one są najlepszymi wartościami do przekazania. Natomiast możemy też etykietować ludzi negatywnie, tak? Albo etykietować w taki sposób, żeby wymusić na nich działania zgodne z naszą korzyścią, a wbrew ich korzyści. Także tych technik jest bardzo dużo.
I musimy postawić kropkę.
No niestety.
Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się jak zwykle w piątek o 18:30. Dziękuję. Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.